ale był fajny czas, tak. I Edward Kędziera przyjechał z Łęcznej i właśnie przywiózł grupę pewnego pastora z Ukrainy i pięciu braci z nim było. Oni jadą do Rygi teraz pomagać przy budowie budynku. Tam jadą na 2-3 tygodnie. Po prostu jest to jakiś zaprzyjaźniony kościół z nimi. Ale fajne, fajne, no, mi się bardzo spodobały pewne rzeczy. Słuchajcie, no, jest ewenement pewien w ogóle. Pochodzą z wioski Kydry? Coś takiego, Kydry, Kidry, tak? Coś takiego. To jest 200 km od granicy, także to jest około 300 od nas. Wioska liczy, on mówił, ten pastor, około 2300 mieszkańców. W kościele jest 1600. 80% są wierzący. Mówią, że w każdym domu są wierzący. Każdy dom w tej wiosce są wierzący. Nie wiemy, jak tam jest, co to jest za kościół, tak, za bardzo. Tyle, że charyzmatyczny, tak, kościół jest. Ich sześciu, którzy tu byli, razem mają 49 dzieci. Dziadek jednego z braci, który był wczoraj, ma 124 wnuki. Bez prawnuków, wnuki. Pytacie, jak możliwe? Ma 12 dzieci. I z tych 12 dzieci ma 124 wnuki, więc średnia jest powyżej 10 dzieci, tak, na rodzinę. Ja powiedziałem, islamizacja wam nie zagraża w żaden sposób. Tak, także. Ale wiecie, ja się zapytałem, tak, bo ja mówię, ja do tego pastora mówię, wiesz, bracie, bo często my się tłumaczymy, że materialnie jest ciężko. Myślę, że to jest największy powód często, dlaczego my nie odważamy się mieć, powiedzmy, więcej dzieci, tak? Ja nie mówię, że to jest jedyny, ale częsty powód jest, tak jak się rozmawia z ludźmi. I zapytałem się, jak ty to widzisz? On mówi, to jest kłamstwo, mówi. To jest kłamstwo. Mówi, ja sam mam 10 i mówi, zawsze mamy chleb, mamy co jeść. Mówi, może nie ma super, ale mówi, ja mam samochód, mój syn ma samochód, córka ma samochód, tak? Mówi, to jest jak Bóg daje, też Bóg błogosławi i się troszczy, tak? Także no, naprawdę tutaj nas zaskoczyli. No, są jakieś relacje, tak? Zapraszają do siebie. Mówią, że teraz pojechali, będą 3 tygodnie, ale tacy fajni. Oni tutaj dzięki Januszowi, oni mogli się przespać u niego, bo nie bardzo mieli gdzie, bo Edward jakoś się nie dogadał z nimi. Także spędzili noc u Janusza, o 5 rano pojechali dalej. Ale fajni, fajni bracia, naprawdę. Także myślę, że relacje warto mieć. No i zapraszają. Także. Ja powiedziałem tak, w Polsce nie ma takiego zboru ani jednego. Tak? 1600 osób chyba nie ma w Polsce. No z dziećmi, tak. 800 dorosłych, 800 dzieci, tak? Oni tak powiedzieli. Tak, także słuchajcie, i na przykład taki wpływ mają, no trudno, żeby nie mieli wpływu, jakiś jest 80%, tak? Ale w szkole na przykład, gdzie nie są wierzący, powiedzmy, nauczyciele wszyscy czy dyrektor, na przykład zrobiono przedmiot etyka chrześcijańska, który jest nieobowiązkowy, jest dla wszystkich chętnych i rodzice niewierzący posyłają dzieci. Ze względu na nauczyciele są bardzo za dziećmi wierzącymi, bo widzą wielką różnicę. Jak się zachowują dzieci niewierzące w szkole, jak się zachowują dzieci wierzące. Więc jeśli on mówił, jeśli są na przykład jakieś uroczystości szkolne, dyrektor prosi kościół, mówi, dajcie swoje dzieci i prosi mnie, oni śpiewają chrześcijańskie pieśni na szkolnej uroczystości. Także można powiedzieć, że jest to miejscowość, no, przemieniona przez Boga na pewno. Kidry, coś Kidry, gdzieś w stronę Równego. Tak. Także takie świadectwo, tak? Co? Na Kijów, tak? Nie na Równo. A tu na Równo też siedzi, na Kijów. Dobrze. Przeczytamy Galacjan, 5 rozdział. Taki dłuższy może fragment wezmę. Od 13 wersetu do 26. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Lecz Jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Inne tłumaczenie mówi, także nie możecie robić czegoś tylko dlatego, że tego pragniecie. To jest lepsze, bo tutaj te tłumaczenie nic nie mówi. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa, Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Powiem wam, że ten fragment jest i fundamentalny, i priorytetowy jednocześnie. To są według mnie jedne z najważniejszych słów, jakie Paweł przekazuje w listach, jeśli chodzi o nasze życie, nazwijmy chrześcijańskie, tak? I to, co tutaj możemy zobaczyć, tak? Przede wszystkim widać tą różnicę między życiem ciała, między naturą ciała i między naturą Ducha Świętego. Między życiem ducha. Jest tutaj widoczny ten konflikt między tymi dwoma naturami, między tymi dwoma życiami, tak nazwijmy to. I jest opis, charakterystyka, tak, tego życia ciała, tego życia starego, i jest opis życia duchowego. I wiecie, dzisiaj taki obraz miałem w czasie uwielbienia. Jak jest larwa motyla, jakaś poczwarka. I to zobaczyłem jako obraz właśnie naszego życia, naszego cielesnego człowieka. I my znamy, tak, gdzieś z filmów przyrodniczych, jak niesamowicie Bóg to stworzył, co daje pewien obraz. Kiedy to coś, co jest brzydkie, umiera i wychodzi z niego coś, czym zachwycamy się, co jest piękne, tak? I wiecie, tak ma być z naszym życiem chrześcijańskim. Ta nasza stara natura, ta nasza cielesność, którą ma każdy z nas, którą tu Paweł opisuje w sposób bez miłosierdzia żadnego. Tu nie ma ani jednej pozytywnej cechy odnoszącej się do starej natury, do starego człowieka, do tego, jacy jesteśmy sami w sobie. Tu jest wszystko tylko grzech. W różnym przypadku, tak? Oczywiście jeden będzie bardziej, nie wiem, związany może jakąś pożądliwością, drugi będzie miał większy problem z gniewem, ktoś z zazdrością, cokolwiek. Ale to jest opis nas. I teraz całe chrześcijaństwo polega na tym, że Jezus tą larwę obmywa swoją krwią i wkłada w niej swoje życie, które jest tym motylem, w którym znowu nie ma żadnej ciemności. Życie, w którym nie ma nic, co jest złe. Nic, co Bóg mógłby powiedzieć, że jest potrzeba zmienić, jest potrzeba osądzić. Jest to, co Piotr mówi, że stajemy się uczestnikami natury Boga. Uczestnikami boskiej natury. To jest coś niesamowitego, że wkłada w nas Bóg kawałek swojego serca, samego siebie, przez swego ducha. Wkłada w nas swoje emocje, swoją naturę, swoje myślenie. I teraz całe chrześcijaństwo, wiecie, polega na tym, żebyśmy my, współpracując z Bogiem, z Duchem Świętym, pozwolili, żeby ta larwa obumarła i ten motyl, żeby wyszedł i zaczął żyć. I powiem wam, u jednych się to dzieje szybciej, u drugich się dzieje wolniej, a u niektórych się to nie stanie nigdy. Pomimo tego, że to jest Bożym pragnieniem i że każdy z nas ma możliwość tej przemiany. Każdy z nas. Ale nie dzieje się to bez naszej woli i bez naszego zaangażowania. Tim LaHaye tak pięknie opisuje to, że wielu, kiedy bierze ten werset i nauczało, że oto w Chrystusie wszystko stało się nowe, to jest Rzymian 5 rozdział, oni myślą, że w momencie nowonarodzenia to jest koniec. Wszystko się zmienia. Jesteśmy super doskonali. Wszystko jest wspaniałe. My, którzy już jesteśmy trochę dłużej wierzący, wiemy, że to tak nie działa. Paweł w ogóle nie mówi o tym, że to jest koniec. Kiedy tu czytamy w Galacjan, on pisze, że dopiero to się staje pewnym początkiem. My mamy potencjał do przemiany naszego życia. Ale to my zadecydujemy, czy będziemy współpracować z Duchem Świętym, czy pozwolimy Jemu wziąć panowanie nad naszym życiem. I jak to Paweł mówi w Efezjan, czy zewleczemy starego człowieka, czy zdejmiemy z nas te stare rzeczy, te stare postępowanie i czy obleczemy się w Chrystusa, w Jego życie i w owoc Ducha Świętego. I powiem wam, że to powinno być największym celem każdego z nas. Nie ma dla nas tutaj ważniejszego celu. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nie mamy tego owocu, Słowo Boże mówi, że my chybiliśmy. Możemy mieć różne dary. Może nam gdzieś coś działamy gdzieś dla Boga, coś robimy. Ale Paweł mówi, jeśli nie masz miłości, jesteś nikim, jesteś niczym. Nic ci to nie da i nic ci to nie pomoże. Dlatego największą uwagę my powinniśmy przykładać do stanu naszego serca. Co w nim jest? Jakie emocje w nim panują? Jakie myśli w nim panują? Jaki mam stosunek do innych? Co myślę o innych? Jak układa mi się relacja w rodzinie, z sąsiadami, z braćmi, z siostrami? Tylko to powie ci prawdę o tobie samym i o twoim życiu z Bogiem. To, że się kiedyś pomodlisz o kogoś, ktoś zostanie uzdrowiony, to nie mówi nic o twoim życiu z Bogiem. To, że Bóg da ci proroctwo do kogoś, kogo to podniesie, nie mówi nic o twojej relacji z Bogiem. O mojej też. O naszej relacji z Bogiem mówi owoc naszego życia. Dlatego jest tak ważne być szczerym w tym przed samym sobą i ciągle badać swoje serce. Wiecie, wielu o tym nie myślało i poszli w służbę i mieli dary. I dlatego wielu upadło. Poranili później różnych ludzi. Źle wykorzystali obdarowanie. Źle wykorzystali namaszczenie. Dlatego, że zaniechali rzeczy, która jest najważniejsza. I powiem wam, że w moim życiu, to jest moje doświadczenie, kiedy skupiam się na tym, i kiedy zaczynam pilnować swoje serce, kiedy zaczynam oczyszczać swoje serce i ciągle czuwać, aby ono miało właściwe relacje z wszystkimi, to jest zawsze prowadzi mnie to do obfitego życia z Bogiem. Naprawdę. To jest moje doświadczenie. W momencie, kiedy nieraz się o tym gdzieś zapomni i robi się różne rzeczy i próbuje się służyć. I coś jest nie tak. I w pewnym momencie coś się zawala w życiu. I jest potrzeba wrócić do tego. Wiecie, Paweł w 1 Koryntian, 3 rozdziale, pokazuje nam pewien test. Pierwszy Koryntian, trzeci rozdział, od pierwszego do trzeciego może. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, on pisze do chrześcijan, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? To jest, widzimy tutaj, w jaki sposób Paweł ocenia, tak, stan chrześcijan. Wiecie, ja jestem lat wierzący, 22, ale jeśli w moim sercu będzie panować zazdrość, kłótliwość i złość, to wiecie, że ja jestem w kategorii niemowlaka? Jestem w kategorii człowieka, o którym Paweł mówi, wy postępujecie w sposób cielesny. Więc chrześcijanin, który jest narodzony na nowo, który jest oszczony Duchem Świętym, ale który jeszcze nie doznał tej przemiany, że panuje owoc w jego życiu, ale panują te uczynki ciała. Jest chrześcijaninem, który żyje jeszcze w cielesny sposób i który jest nazwany niemowlakiem. To jest o każdym z nas. A my wiemy, że to, czego Bóg pragnie, to jest wzrost. To jest to, że niemowlak staje się młodzieńcem, tak? A później staje się ojcem. Wiecie, ja różne interpretacje tego słyszałem, ale to, jak ja czuję, ja tak to przyjąłem do swojego serca, wierzysz od Ducha Świętego, ona jest bardzo prosta. Niemowlakiem trzeba się zajmować. Młodzieniec umie sobie sam poradzić, a ojciec umie się zająć innymi. To jest proste. Tylko o to chodzi. I każdy z nas, to jest Boże pragnienie, ma dorastać do tego miejsca, gdzie jest w stanie troszczyć się o innych. To jest pragnienie Boże dla każdego z nas. Ale tak jak powiedziałem, niektórzy dochodzą szybciej, niektórzy wolniej, niektórzy nie dochodzą nigdy. Te świadectwo, które ja czytałem tutaj kiedyś, myślę, że większość z was słyszała, Tima LaHaye, kiedy on mówił o tym, tak? Powiem wam, że to są wspaniałe książki. Ja ostatnio czytałem książkę Kobieta i Duch Święty. Ja wam bardzo polecam tą książkę i braciom, i siostrom. To jest jego żona Beverly LaHaye. Kobieta, która wyszła z miejsca, gdzie służyła tylko w szkółce dla dzieci i bała się przyjąć jakiekolwiek zaproszenie, żeby usłużyć w jakimś zborze siostrom, choć miała, bała się, była przerażona. Doszła do miejsca, gdzie w telewizji w Stanach Zjednoczonych broniła wartości chrześcijańskich, gdzie była doradcą dwóch prezydentów Stanów Zjednoczonych od spraw rodziny, gdzie wydała masę książek, gdzie organizowała konferencje na tysiące kobiet. Tylko dlatego, że w momencie pewnym swojego życia ona to zrozumiała, że ona musi poddać swój charakter Duchowi Świętemu. I my wszyscy musimy to zrozumieć. I też taki, jak mąż jej, tak? Że był pastorem, ale miał wielki problem z gniewem. I on mówi, już był zagniewany z wszystkimi w kościele. Z wszystkimi. I jeszcze ciągle nie widział, że to jest jego problem. To jest kosmos po prostu. I słuchajcie, kościół się rozwijał. Wszyscy dookoła mówili, super idzie. W ogóle najszybciej wzrastający kościół, tak? A on nie miał już żadnych relacji z nikim. Miał wrzody żołądka z powodu tej nienawiści w sobie, tej goryczy, tego gniewu. Tak? I pierwszy raz on gdzieś pojechał na konferencję, tak? Właśnie gdzie żona była pierwsza, ona zadzwoniła. On pierwszy raz on tam przyjechał i wiecie, on spotkał się z kazaniem, gdzie dosłownie on myślał, że jego żona wszystko człowiekowi powiedziała. Bo, ona tak, bo on tak głosił, że po prostu to było tak do niego na temat gniewu. I pierwszy raz w życiu dla mnie, mówię, to jest kosmos. Pastor sobie zdaje sprawę, że gniew jest grzechem. To jest dla mnie kosmos. To jest tajemnica wiary, tak? Wielka jest tajemnica wiary. I w pierwszy raz on wychodzi z tej konferencji, idzie po prostu gdzieś tam między drzewa, to jest jego świadectwo, i staje przed Bogiem, wznosi ręce i mówi taką modlitwę. Boże, ja teraz rozumiem, że gniew jest grzechem i ja po prostu pokutuję, ja Cię przepraszam za ten grzech. I mówi, pierwszy raz w życiu świadomie jest napełniony Duchem Świętym w taki sposób, że natychmiast czuje, jak pokój Boży go wypełnia, jak Duch Święty go wypełnia. I mówi, to było niesamowite dla niego, tak? Co się stało początkiem? On poznał prawdę o sobie i on nie walczył z tą prawdą. Okej? On przyjął Boży osąd, Bożego Słowa na temat swego serca. On zrozumiał, że jeśli Boże Słowo mówi, że to jest grzech, to to jest grzech. I początkiem jego przemiany stało się to, że się przyznał przed samym sobą i przed Bogiem do tego grzechu. Tak? I my wiemy, on mówi, ile miałem ten pokój? Mówi, 3 godziny. Mówi, może pastor powinien mieć dłużej. Ale mówi, wracaliśmy z żoną, ktoś nam zajechał drogę i mówi od razu. A ty, a twoja matka, on tak opisuje, a twój instruktor. I od razu poszło. Tak? I mówi, słuchajcie, jego odczucie było, że natychmiast odczuł, jak pokój z jego serca zniknął. Jak ta obecność Ducha Świętego zniknęła. W jednym momencie, kiedy zaczął to robić. I zjechał na pobocze. Zatrzymał się. Jemu się aż płakać chciało, bo znów stracił coś, co miał tylko 3 godziny. Mówi, Boże, przepraszam Cię, znów to zrobiłem. Znów po prostu zgrzeszyłem gniewem. I mówi, w jednej chwili pokój wrócił. I on mówi, to było największe objawienie w jego życiu. Mówi, nigdy już nic większego nie zrozumiał. Że na tym polega chodzenie z Bogiem. Że jeśli masz pokój Boży w swoim sercu, jeśli zrobisz coś, że stracisz ten spokój, to możesz natychmiast przyjść, wyznać to, przyjąć przebaczenie, oczyścić się w krwi i wrócić do miejsca pokoju. Do miejsca, gdzie Duch Święty może panować w twoim sercu. I wiecie, ta właśnie jego żona, Beverly Lahey, ona właśnie w tej książce napisała też właśnie takie zdanie, mi to bardzo dotknęło. Ona powiedziała, pierwsza rzecz, jeśli chcesz to robić, musisz wyznawać grzechy. Mówi, to jest pierwszy krok, bez którego nie ma już żadnego dalej kroku. To jest to, co jej mąż. Jeśli on miał problem z gniewem, to jeśli on by nie przyznał się do tego, nie załatwił tego, to żadne dalej posty, modlitwy nie zrobią nic. Bo jest coś między nim i między Bogiem, i między nim i między ludźmi. I to jest, wiecie, prawda, z którą my wszyscy, tak, musimy coś zrobić też. Na tym właśnie polega to dochodzenie do miejsca przemiany, że natychmiast usuwamy wszystko z naszego serca, co jest przeciwne Duchowi Świętemu. I to stwarza Jemu możliwość panowania w naszym życiu. Tylko to. Nic więcej. Jeśli na przykład dzieci są w buncie do rodziców, nie będziecie przeżywać Ducha Świętego. Nie ma takiej możliwości. Ja powiedziałem, że słowo przepraszam to jest jedno z tych słów, które mają największą moc w naszym duchowym życiu. I my wiemy, że to wymaga pokory nieraz, tak? Ale Bóg właśnie tej pokory chce. On chce widzieć, że jesteś w stanie przyznać się i przeprosić. On chce widzieć, że rodzic też jest w stanie przeprosić dziecko. Jeśli potraktuje w zły sposób, niesprawiedliwy, to dotyczy nas wszystkich. Że mamy mieć tą szatę pokory, gdzie nie mamy problemu z tym, by siebie przepraszać, by załatwiać rzeczy. Dlatego, że nie chcemy, by Duch Święty był zasmucony w naszym życiu. Wiecie, tutaj w Galacjan jest tak napisane, że byśmy nie pobłażali ciału, ale służmy jedni drugim w miłości. I to się też dzieje w tym procesie. Wiecie, ja ciągle mam takie coś, że my jako też zbory protestanckie wdepnęliśmy w coś takiego, w taki styl kościoła katolickiego, który nigdzie ja go nie znajduję w Biblii. Co jest tym stylem? Tym stylem jest to, że jest stała grupa ludzi tutaj, którzy coś robią dla grupy tutaj. I chcę wam powiedzieć, że nigdzie w Nowym Testamencie ja nie znajduję takiego obrazu Kościoła. Że jest jakaś linia podziału między salą tutaj i między salą tutaj. Ja nie znajduję tego. Kiedy my czytamy o tym, o Kościele, gdzie Duch Święty każdemu daje swoje dary, działanie, jak sam chce. Ja nie widzę tam żadnego podziału na jakieś grupy ludzi. W sposób, kiedy ja to kiedyś ujrzałem, ja zobaczyłem, że to jest tak, jakbyśmy byli, że powiedzmy, jest tu teatr, tak? I Duch Święty jest reżyserem, Duch Święty ma scenariusz, jest scenarzystą i każdy z nas ma być aktorem. Ma być gotowym do zagrania jakiejś roli. To w taki sposób ma działać. To tak, jak Jezus łamał chleb, tak? Kiedy rozmnażał chleb, dawał swoim uczniom, oni szli, dawali innym. Każdy z nas, Bóg tego pragnie, żeby doszedł do miejsca, gdzie sam też ma takie myślenie, przychodząc do kościoła, Boże, może Bóg dzisiaj coś mi da dla kogoś. Może ja dostanę coś od Ducha Świętego, co jest kawałkiem tego chleba życia, żeby się z innymi podzielić. Rozumiecie? Żeby nie było mentalności, że ja należę do publiczności. Ja idę i ja nawet nie pomyślę o tym, że przeze mnie coś Duch Święty chce zrobić. Zawsze ci, co są, oni zrobią. Oni coś zrobią. Ja nie chcę absolutnie, żeby się teraz winni poczuli, bo to jest prawie w każdym kościele. Ale to jest coś, co wierzę, że Bóg będzie pragnął zmieniać. Ja naprawdę nie widzę tego w Biblii. Ja widzę w Biblii Kościół, który jest nazwany ciałem, gdzie wszystkie członki coś mają czynić. Gdzie każdy członek, jest powiedziane, ma z góry przeznaczone działanie, że każdy członek do czegoś został przeznaczony. I wiecie, ja wam powiem, że kiedy my myślimy o jakimś usługiwaniu, o jakiejś woli Bożej dla naszego życia, my nieraz myślimy, że ja muszę usłyszeć, ty jesteś ewangelistą, ty jesteś tym, ale tu jest napisane, służcie jedni drugim w miłości. Więc co jest tym służeniem? To jest to, że kiedy jesteś na spotkaniu, w pewnym momencie Duch Święty coś tobie daje. I ty po prostu to coś przynosisz na zgromadzenie. I to jest służenie innym w miłości. To może być cokolwiek. To może być pragnienie, żeby siostra podeszła i przytuliła drugą siostrę. I to jest służenie w miłości. To jest uwalnianie życia Bożego przez ciebie, aby kogoś zbudować. To jest cokolwiek może być. Cokolwiek, tak? Są dary niesienia pomocy, które nie są jakieś spektakularne. Ale że ktoś drugiemu coś chce pomóc w jakiejś jego konkretnej potrzebie, tak? Powiedzmy, jest siostra, której kapie kran, która nie ma męża. Jest brat, który o tym słyszy i który umie to zrobić. Myślicie, że to jest nieduchowe? I on zostaje pobudzony, zrób tą rzecz. To jest usługiwanie w kościele, naprawdę. Służenie drugim w miłości. W Piotra też jest napisane, tak? Bardzo podobnie, że... Zaraz to znajdę. 1 Piotra 4,10. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako szafarze rozlicznej łaski Bożej. Tu jest to samo powiedziane, tak? Usługujcie drugim. To się wszystko dzieje we wspólnocie, w relacjach, w kościele. I tak jak powiem, my nieraz naprawdę nie potrzebujemy konkretnie Piotr, ja powołuję cię do tego i tego. To chodzi o to, że jesteś w relacjach, w kościele. I w czasie modlitw, w czasie zgromadzeń jakichś kościoła, czy to są grupy domowe, cokolwiek. Coś w pewien sposób Duch Święty robi w tobie, co ty uwalniasz i przynosisz życie innym. I to jest to. I to jest to, w czym powinieneś się rozwijać. W czym Bóg chce, żebyś się rozwijał. I im więcej będzie tego chleba życia, tym więcej będzie zbudowania. Tym więcej będzie usługiwania, miłości. Będziemy wszyscy szczęśliwi. Tak? Ale tak jak powiedziałem, to wszystko zaczyna się od charakteru. Od charakteru. Jak to kiedyś pięknie chyba Derek Prince powiedział, że Duch Święty to jest gołębica o dwóch skrzydłach. Owoc i dary. Owoc, dobrze. I wiecie, to jest tak, niektórzy tak interpretują ten werset, gdzie jest powiedziane, że dary i powołania są nieodwołalne, że to jest na tej zasadzie, że to nieważne jak żyjesz, to ty działasz. Ja powiem wam tak, nie wierzę w taką interpretację tego wersetu. Tam konkretnie to się odnosi do Izraela i chodzi o inne rzeczy. I powiem wam, można zagasić dary duchowe, naprawdę można je zagasić. Można utracić. Słyszałem o utraceniu darów duchowych. Naprawdę można. Jeśli żyjesz długi czas nieposłuszny duchowi, w niepoddaniu, to nie jest tak, że wszystko, że będziesz dalej działał, tak? Ja myślę, że to jest tak, że jakiś czas jeszcze da się. Ja tak to rozumiem. Że byli ludzie, którzy służyli Bogu i w pewnym momencie oni, powiedzmy, mieli duże obdarowanie i w momencie, kiedy gdzieś coś się stało w ich relacji z Bogiem, oni jeszcze przez jakiś czas na tym namaszczeniu szli. Ale to się szybko kończyło i to się kończyło w sposób zazwyczaj tragiczny dla tych ludzi, tak? Także jeśli my chcemy też przeżywać te dary duchowe, to kluczem do tego jest najpierw właśnie pilnowanie serca i pilnowanie charakteru, aby w żaden sposób nie gasić Ducha Świętego i nie zasmucać Ducha Świętego. Ja takie świadectwo słyszałem właśnie o człowieku, o pastorze, który mówił, że Bóg, on miał problem w relacjach w swoim małżeństwie i Bóg uzdrowił tę relację. I później oni jako małżeństwo zaczęli tak działać w kościele, że zostały w kościele uzdrowione relacje w rodzinach. I mówi, to co się stało, to był wybuch duchowych darów po tym, kiedy się to stało. I on mówi, to był szok dla niego. I on mówi, wiecie, ja dzisiaj mogę wyjechać spokojnie, a tam się wszyscy modlą, są uzdrowienia, prorokują, wszystko się dzieje. Więc wniosek możemy wysnuć taki. To, co zatrzymywało te działanie, to właśnie były te rzeczy gdzieś niepozałatwiane. W rodzinach, między sobą, w relacjach. To jest to wszystko, gdzie Duch Święty był zasmucany. I wiecie, naprawdę, to, co ja chcę, żebyśmy my dzisiaj złapali mocno, to jest właśnie tą czujność w badaniu serca. To jest to, co Salomon mówi, że czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca. Bo z niego tryska źródło życia. Tak? Może znajdę ten werset. Mamy braci, którzy będą mogli sobie po angielsku też przeczytać. To było często u nas mówione. To jest przypowieści Salomona 4:23. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Te źródło życia to jest właśnie ten motyl, o którym my rozmawiamy. To jest właśnie to życie, gdzie jest miłość, gdzie jest radość, gdzie jest spokój. To jest właśnie to źródło życia. I żeby korzystać z tego, jest potrzebne strzec swojego serca. To jest naprawdę bardzo ważna rzecz. I powiem wam, Ja tak rozumiem właśnie, że kluczem jest bycie szczerym. Wiecie, jest taki werset, który kiedyś mnie w młodości przeraził, w psalmach gdzieś, gdzie jest powiedziane: Bóg ze szczerym postępuje szczerze, a z obłudnym obłudnie. I na mnie ten werset zrobił bardzo duże wrażenie, jak ja go kiedyś przeczytałem. Ja sobie pomyślałem, no to teraz ode mnie zależy też trochę, jak Bóg ze mną postępuje. Ja wiem, że On w miłosierdziu nie cały czas tak postępuje z nami, bo można by powiedzieć, wielkie biada by było, tak? Więc on też jest inny werset, który mówi, nie postępuje z nami według uczynków naszych. Także, ale wiesz, jeśli ty się chcesz tylko tego drugiego uchwycić i w ogóle nie brać pod uwagę pierwszego, to ja cię chcę ostrzec. Są różne opcje i to Bóg decyduje też, którą wybiera, tak? Żeby w danej sytuacji w naszym życiu. Ale generalnie jest tak, że jeśli ja będę taki kombinator przed Bogiem, i będę, to w ogóle wydaje się śmieszną ideą, próbować go gdzieś tak oszukać, bo on wszystko i tak wie, tak? Ale często my tak się zachowujemy, że gdzieś próbujemy coś jakoś zakombinować, to też właśnie w takiej postawie my nie znajdziemy właściwej odpowiedzi dla naszego życia. Bo wtedy Bóg patrzy na nas, mówi, jak ty tak chcesz kombinować, to sobie pokombinuj. To ja też z tobą pokombinuję. Ale szczery bardzo łatwo i szybko może znaleźć pomoc i odpowiedź od Boga. To jest właśnie ta różnica między Dawidem i Saulem. Tak? Że Dawid w momencie, kiedy on już zrozumiał, on natychmiast się ukorzył. Mamy cały psalm, który o tym mówi, o postawie jego serca. Jak wołał do Boga: Boże, nie zostawiaj mnie, nie zabieraj mi ducha. Proszę Cię, oczyś mnie. Tak? Oczyś moje serce. I widzimy później, ani moment on nie kombinował. Natomiast Saul, on już usłyszał, prorok mu wszystko powiedział, a on, no ale to, ale myśmy to złożyli na ofiarę dla Pana, ale i kombinował, tak. I on nie znalazł, słuchajcie, tego, co znalazł Dawid. To jest bardzo ciekawe. Chociaż może się wydawać, że Dawid popełnił większy grzech. Według mnie morderstwo jest poważniejszą rzeczą. Tak? Na tle seksualnym jeszcze. To jest bardzo poważna rzecz. A jednak on znalazł te miejsce łaski, a Saul został odrzucony. Właśnie ze względu na reakcję, jak zareagowali, kiedy otrzymali objawienie swojego stanu. I to samo się tyczy z nami. Że w momencie, kiedy jestem konfrontowany, ja powiem wam szczerze, ciekawe, czy też coś takiego macie, ale zdarza się tak, że jeśli gdzieś byłem konfrontowany z czymś w moim życiu, to pierwszą reakcją we mnie było to, że się wkurzałem. Zdarzało wam się coś takiego? Że po prostu ktoś ci coś mówi, a ty po prostu przeżywasz jakieś takie złe uniesienie, jakaś złość zaczyna. Ale później sobie tak na trzeźwo to zastanowisz, sobie myślisz, ojej, nie, ale to jednak on miał rację, ta osoba. Miał ktoś z was tak? Ale ciężko się przyznać, widzę, tak? No ja miałem nieraz tak, takie rzeczy, że to, ja myślę, że to jest właśnie to, co cechuje tą ludzką naturę, tak? To jest to, że w tamtym momencie ta cielesność po prostu się odzywa, tak? Ale i powiem wam, tak jak już kiedyś powiedziałem, tak, że gniewajcie się, ale nie grzeście, tak? Także mówię, to, że w ogóle mamy takie momenty, że gdzieś coś takiego nas dotyka, to nie jest tragedią, tylko że jest problem, jeśli my później postępujemy według tych rzeczy. Że my powinniśmy, nawet jeśli nas ten gniew ogarnie, to szybko sobie zdać sprawę, że skoro ja zareagowałem gniewem, to coś tu nie gra. Coś tu nie gra, tak? Ja na pewno nie mam racji, jeśli w moim sercu panują te negatywne rzeczy. I powiem wam, naprawdę, tak jak ja rozumiem też ten werset, że mamy czujniej strzec tego serca, rozumiem to w taki sposób, że moja relacja z Duchem Świętym we mnie, z tym motylem, jest dla mnie najważniejsza. Jest ważniejsza niż relacja z każdym z was. To znaczy, że to, jak z wami będę postępował, jest zależne od tego, jak traktuję Jego obecność w swoim życiu. To znaczy, że jeśli ktoś zrobi mi coś złego, ale dla mnie jest najważniejsza relacja z tym, który mieszka w moim sercu i wiem, że jeśli ja odpowiem też w ten sposób, to stracę tę relację z nim, to nie robię tego. Przede wszystkim ze względu na moją relację z Duchem Świętym mieszkającym we mnie. Bo to jest ważniejsze niż to wszystko na zewnątrz. Wielu ludzi daje się w coś takiego złapać, że ktoś mu coś zrobi i on się obrazi. I wtedy co się staje? Priorytetem staje się dla ciebie ta druga osoba. Ta relacja. A ta relacja nigdy nie powinna być ważniejsza od twojej relacji z Duchem Świętym. Dlatego, że jeśli ja przez jakąś głupią rzecz z tobą mam stracić Jego obecność, to nie ma żadnego sensu. To się nie opłaca, tak? Więc nawet jeśli jest mi ciężko, to ja po prostu przyjdę do Boga i powiem: Boże, ja przepraszam tej osobie i pójdę się pojednać. Bo chcę mieć w swoim życiu Ducha Świętego. I kiedy to robię, to jest też możliwość, że On wtedy to rozlewa miłość w moim sercu tej osoby. Chcę wam powiedzieć to tak, jak ta Beverly Lahey mówi w tej książce. Ona też mówi o tych czterech temperamentach, tak? Które gdzieś każdy z nas ma. I każdy temperament ma mocne cechy i słabe cechy. Ale właśnie to, co słuchacie, jest i w jej przesłaniu, w jej męża. Wspaniałe. Oni wszyscy mówią, mając Ducha Świętego, niezależnie od tego, jaki masz temperament, możesz tak żyć, jak żył Jezus. Możesz chodzić, mając Jego naturę. Być przemienionym przez Ducha Świętego w swoim życiu. Więc jeśli na przykład jest ktoś cholery, który strasznie łatwo wpada w złość, to nie, my nie jesteśmy skazani, by takimi być. Ale to jest kwestia, czy my chcemy z Duchem Świętym nad tym pracować. Ten właśnie, ten Tim LaHaye, to jego świadectwo jest takie, że on po 2 latach został przemieniony całkowicie, że mówi, nie ma żadnego problemu z gniewem. Mówi, co nie znaczy, że nieraz mu się nie przytrafi trochę się rozzłościć, ale to jest nic w porównaniu do tego, co było w jego życiu kiedyś, tak? To jest nic. Ale on musiał pracować nad tym. Z Duchem Świętym. Więc teraz wiecie, to wszystko, jakakolwiek jest słabość w naszym życiu, jest w nas moc, żeby nad tym zwyciężyć. I początkiem tego jest to, że ja przyznaję się przed Bogiem do tej słabości. I mówię, Boże, ja w tej dziedzinie swego życia jestem bezradny. Ale przepraszam Cię, wyznaję Ci to i proszę Cię, przyjdź i przez swego Ducha zmieniaj to w moim sercu. Wiecie, niektórzy robią tak, że się tak załamują i nic nie chcą już z tym zrobić. I mówią, ja taki jestem, ja taki się urodziłem, ja taki będę. A z drugiej strony można tak się samemu starać, że też się w końcu człowiek załamie. Dlatego, że powiem wam, my potrzebujemy cudu do przemiany naszego życia. I ten cud, on tylko przychodzi przez Ducha Świętego. Tylko. I to też Bóg nie chce tego, że ja się czuję taki, że ja dam sobie radę. Ale to się właśnie dzieje w tym miejscu, kiedy ja do Niego przychodzę i mówię, ja potrzebuję Twojej łaski. Ja nie jestem sobie sam dać rady z tym. Ale ja to wyznaję, ja to kładę przed Tobą, to przynoszę na światło i teraz proszę Cię, Ty mi przebacz i udziel łaski. Tak? I w taki sposób to się dzieje. I powiem wam, że to jest cel dla każdego z nas. Żebyśmy byli ludźmi, w których życiu panuje owoc Ducha Świętego. To jest cel. I uważam, to jest ważniejsze niż służba, niż robienie różnych rzeczy. Paweł w pewnym momencie mówi tak, że jeśli ktoś walczy, ale nieprawidłowo, on nie otrzyma wieńca. Nie otrzyma nagrody. Będzie zdyskwalifikowany. I ja właśnie w taki sposób to rozumiem. Rozumiecie? Ja mogę robić różne rzeczy, starać się mieć jakąś służbę, ale jeśli w tym samym czasie moje serce jest nieprzemienione, wchodzę w jakiejś urazie, w zazdrości, w złości do innych, ja nie będę miał żadnej nagrody. Bóg nie zaakceptuje mojej służby dla Niego. Ze względu na moje serce, tak? Tu jest powiedziane, mamy służyć w miłości. Więc motywacją ma być miłość. I wiecie, ja nie chcę, żeby ktoś się załamał dzisiaj, bo można się tak jakby, ojeju, nie? Ale powiem wam, to jest początek tego wszystkiego. Ja uważam, to nie jest trudne. W momencie, kiedy my tylko chcemy tej współpracy i kiedy jesteśmy gotowi na to otwarte serce, tak naprawdę jest to dzieło Ducha Świętego w naszym życiu. To nie jest nasza moc i to nie jest nasza siła. I nikt z nas dla Boga nie jest za ciężkim przypadkiem. Nikt z nas. Wiecie, ja kiedyś mówiłem o tym, trochę w inny sposób, ale mówiłem o tym w Zamościu. I przyszła później siostra do mnie, ona płakała bardzo. Nie wiem, ile mogła mieć lat. Myślę, że ponad 70. I ona mówi, bracie mówi, ja powinnam to słyszeć kilkadziesiąt lat temu. I wiecie, Tim LaHaye tego samego, on pisze to, on to doświadczał. On doświadczał, kiedy po jego kazaniach nieraz w tym temacie, on, pamiętam, było małżeństwo, myślę, że też po 70 już oboje. I on właśnie był ciągle taki nieprzyjemny dla żony. Wiele lat byli chrześcijanami. I po tym kazaniu on też przyszedł do niego i powiedział to samo. Słuchaj, ja to powinienem słyszeć kilkadziesiąt lat temu. I on mówi, czy dla mnie jest za późno? I Tim LaHaye mówi, nawet nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć za bardzo wtedy. Ale mówi, zacznij stosować to w swoim życiu. I on spotkał tych ludzi rok później. I on mówi, ja nawet się nie musiałam pytać. Mówi, ja się spojrzałam na żonę, która stała z takim uśmiechem i ja mówię, wszystko wiedziałem. I ta żona powiedziała, on jest wspaniałym mężem. My mamy najlepszy czas małżeństwa w naszym życiu. Pod koniec życia. Tak wiele my możemy stracić, kiedy zasmucamy Ducha Świętego. Tak wiele. Jest w nas ten potencjał, jest ten motyl, a my możemy pozostawać w zgorzknieniu, w urazie. To jest okropna myśl. To się tak bardzo nie opłaca. A mamy skarb i powiem wam, my nie musimy daleko szukać. Tutaj masz ten skarb. Jest Duch Święty, który mieszka w nas, gdzie tak jak ten pastor, jedno szczere wyznanie i nagle jaki pokój. Co się dzieje? Nie musimy daleko szukać, ale musimy strzec serc. Czy tam się coś nie pojawia? Czy gdzieś nie ma relacji z kimś zepsutej, która zasmuca jego? Czy gdzieś nie ma jakiejś postawy? Żebym nie trwał w tym miejscu suchym i bezwodnym. Tak? Dobrze. Na tym zakończę i pomódlmy się. Wiecie też, Derek Prince taką fajną rzecz kiedyś powiedział, że Duch Święty, on nie przychodzi do ludzi doskonałych. Tak? On mówi, to jest tak, jakby ktoś miał przyjść na przykład na jakąś uczelnię i on musi już wszystko umieć. To jest absurdalna myśl. Więc Duch Święty, on przychodzi do tej larwy, do tych niedoskonałych, którzy się zmagają z tymi słabościami ciała, oczywiście. On przychodzi, by zaoferować nam pomoc do przemiany naszego życia. Ale On chce współpracy. Ale powiem, to jest Jego pragnienie przemieniać nas na obraz Jezusa. On mieszka w nas, On pragnie tego. On ma siłę do tego. On ma zdolność do tego, by przemienić każdego z nas. Byśmy chodzili jako spełnieni ludzie, szczęśliwi ludzie. Słuchajcie, Jezus powiedział, nie będziecie łaknąć i pragnąć. Kto z was może powiedzieć dzisiaj, że to jest jego doświadczenie? Że chodzisz w taki sposób w relacji z Bogiem, że jesteś całkowicie szczęśliwy i spełniony. I powiem wam, to się dzieje tylko przez Ducha Świętego w naszym życiu. Kiedy On nas wypełnia. I powiem, wiecie, dla mnie tak jest. W momencie, kiedy Duch Święty mnie wypełnia i kiedy Jego owoc przejmuje moją naturę, to jest dla mnie miejsce pewnego spełnienia. To jest takie miejsce, że o jak dobrze. O jak dobrze. I wiecie, co wtedy się dzieje? Ja odpoczywam od samego siebie. Od tego zepsutego starego Piotrka. I to jest, o jak to jest dobre. Jak to jest dobre, tak? Ja już mówię, ja nie umiem kochać was bez Ducha Świętego. I to jest wtedy zmaganie. Nieraz gdzieś kogoś nie lubisz, masz złe myśli o kimś. Każdy z nas to ma. Ale kiedy mówię, kiedy to przynoszę na światło, Pan to oczyszcza i wypełnia duchem i nagle w jednej chwili można wszystkich kochać. I to jest pewne miejsce spełnienia dla każdego z nas. To jest miejsce szczęścia. I później się dzieje się następna taka rzecz, nie? Że wtedy, że miłość właśnie nie szuka swego. W momencie, kiedy ja mam załatwiony problem z sobą, ja jestem uwolniony, by zająć się innymi w miłości. Egoizm umiera. Stara natura, ona jest totalnie egoistyczna. Totalnie. To jest też to, co Tim LaHaye mówi, on się zajmuje małżeństwami, co zabija małżeństwa. Jeśli ktoś wchodzi w małżeństwo z tą myślą, ja chcę tylko dla siebie, ja chcę tylko dla siebie, druga osoba chce tylko dla siebie, to my wiemy, jak to wygląda. Ale kiedy ty masz tą postawę, ja wszystko zrobię dla swojej żony, bo ona była szczęśliwa, a ona mówi, a ja wszystko zrobię dla męża, no to wtedy mamy Eden. Naprawdę. Naprawdę. Więc to jest dla nas samych wyzwolenie. Dla nas. Że zakon ducha życia w Chrystusie Jezusie uwalnia nas od zakonu grzechu i śmierci, który panuje w naszych członkach. Dobrze, powstańmy. Amen. Duchu Święty, ja dziękuję Tobie za to, że przyszedłeś w nas zamieszkać. Za to, że przyszedłeś, by być tym parakletosem, by być tym, który stoi blisko. Że już nie da się bliżej. Że nasze ciała stały się mieszkaniem dla Ciebie. I Ty jesteś ten, który jest miłością, radością, pokojem, łagodnością, skromnością, cichością. Ty po prostu taki jesteś. I Panie, chcemy Cię prosić, pomóż nam w tej przemianie, abyśmy my zostali przemienieni, aby Twoja natura zwyciężyła w naszym życiu, aby nie kierowały nas te uczynki starej natury, ale aby kierowały nas, Panie, owoc, Twój owoc, Twoja miłość i radość i pokój. Panie, wszyscy z tym zmagamy się, wszyscy mamy z tym problemy, ale my wiemy, Duchu Święty, dla Ciebie to jest łatwe i proste. I zapraszamy Cię do naszych serc, do naszego życia. Jeśli gdzieś trzeba, przepraszamy Cię. I naucz nas pilnować naszych serc, abyś Ty mógł rozlać swoje życie i przemieniać nas. Abyśmy, Panie, rozkwitli jak te motyle. Ja proszę Cię o to, Królu. Proszę Cię o to. Aby Twój owoc był widoczny. I aby ludzie niewierzący też byli przyciągani przez owoc. Nie tylko przez to, co mówimy. Ale że kiedy, Panie, ci na zewnątrz będą mieli społeczność z nami, to oni będą widzieć różnicę. Ze względu na Twój owoc w naszym życiu. Ze względu na miłość pomiędzy nami. Na wspaniałe relacje, na usługiwanie sobie, Panie, na szanowanie siebie. My prosimy Ciebie, dokonuj tej wspaniałej przemiany w naszym życiu. Wyzwalaj nas spod panowania starej natury i przynoś swoje prawo życia. Przynoś swoją siłę, która jest większa niż grzech, który mieszka w nas. Ja proszę Cię o to, Duchu Święty. Ja chcę chodzić w tej miłości, w tym pokoju. Chcemy chodzić w Twojej radości. I dziękuję Ci za to, że Ty pragniesz nam udzielać swego życia, Panie. Dziękuję Ci, Boże, za każdą osobę. Amen.